postaci, bohaterstwo, miłość i zdrada. Fragment powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czyta Marcin Popczyński.
Von Weidel dokończył jedzenie. Porozmawiał chwilę z majorem Fuchsem. Wypili jeszcze po jednym kieliszku i zgodnie stwierdzili, że czas zakończyć spotkanie. Krieger i Hoffman pomachali im na pożegnanie i sięgnęli po kolejny kieliszek. W mieszkaniu uporządkował w pamięci wszystkie zebrane przez cały dzień informacje na temat niemieckiego agenta. Był nieco zawiedziony, że pomimo sprzyjających warunków nie udało mu się uzyskać więcej. Wiadomości były niestety mało konkretne. Zakładał, że agent miał duże możliwości wywiadowcze, skoro, jak twierdził Krieger, znowu rozwalił aliantom operację przeciwko nam. Oznaczało to zapewne, że był dobrze uplasowany i dysponował dostępem do pionu planowania operacji wojskowych. Ale gdzie funkcjonował? W siłach zbrojnych aliantów? W jakimś sztabie lub w Ministerstwie Wojny? W służbach specjalnych? Możliwości było aż za wiele. Hoffman musiał coś wcześniej wiedzieć, o czym świadczyła jego wzmianka na temat agenta w Londynie, której nikt z pozostałych oficerów nie zanegował. I jeszcze jedno. To, co powiedział Fuchs, to nasz agent jeszcze sprzed wojny. Podsumowując, prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii działa od kilku lat dobrze uplasowany niemiecki szpieg. Niestety na tę chwilę przesyłanie takiego sygnału do centrali nie miało sensu. Karl musiał podjąć próbę dalszego skonkretyzowania informacji. Berlin, sklepik Jakobsena. Otworzył drzwi do dobrze znanego pomieszczenia sklepowego. Widok stojącego za ladą i uśmiechającego się doń Eryka Jakobsena przyniósł mu ulgę. Masz taki pełen niepokoju wyraz oczu, że powiem od razu, nadal mam twoje ulubione papierosy. Jakobsen nie krył dobrego humoru. Ale poważnie, coś się stało? Karl w skrócie zrelacjonował szczegóły wczorajszej operacji gestapo w rejonie Tegel i Jungfernheide Park. W miarę jego opowiadania twarz Eryka tężała. Czułem przez skórę, że coś się dzieje. To mnie musieli namierzać. 2 dni temu nadawałem z Jungfernheide Parku. Ale pech. Tyle czasu korzystaliśmy z tej lokalizacji i wszystko się udawało. Dobrze, że trafili na nasz sygnał już w trakcie seansu łączności. Skończyłem nadawać, zanim mogli zrobić radionamiar. Trudno, to miejsce jest spalone. Przyznam ci się, że wczoraj najadłem się strachu. Kiedy wychodziłem z Jungfernheide Parku, natknąłem się na patrol gestapo. Pewnie taką kontrolę prowadzili przy wszystkich wyjściach. Sprawdzali dokumenty i pytali, dlaczego przebywam w tym rejonie. Dobrze, że nie robili rewizji, choć starym sposobem papiery miałem w bucie, więc przy pobieżnym przeszukaniu powinno było się udać. Szczęśliwie nie przyłapali cię w trakcie nadawania. No ale park to olbrzymi teren i niełatwo tam kogoś znaleźć, nawet mając już precyzyjny namiar. Powiedz mi, nadawałeś ze środka parku? Ze środka jest kilka ogrodzonych terenów, podzielonych wewnątrz na nieduże działki. Parę lat temu była okazja, żeby jedną z nich kupić. Zmarł właściciel, a wdowa mieszkała obok nas w Berlinie. Przypadkowo się zgadaliśmy. Nie chciała dużo, a innych chętnych nie było, więc kupiłem. Na działce stoi drewniany domek, ale rośnie też sporo drzew i krzewów. Znasz mnie i wiesz, że potrafię zrobić naturalne skrytki. Gestapo musiałoby przekopać całą działkę i powykopywać drzewa. Wtedy pewnie by znaleźli sprzęt. A takich działek są tam dziesiątki, kopania na tygodnie. Ryk, nie możesz się tam obecnie pojawiać. Tym bardziej, że pora roku raczej nie uzasadnia pobytów na działce. I powtórz to Stefanowi. Karl chciał podsumować zaistniałą sytuację. Tylko co będzie z łącznością? Jungfernheide Park to tylko jedno z 3 miejsc, z których nadawaliśmy. To też nie była jedyna radiostacja, z jakiej korzystamy. Łączność oczywiście będzie zapewniona. Zaczekamy z miesiąc, może 2, i zrobimy parę wycieczek w rejon Jungfernheide Parku. Będzie już wiosna, więc wyprawa na działkę nie wzbudzi podejrzeń. Wtedy zdecydujemy, czy wznowić wykorzystywanie tamtego punktu łączności, czy przewieźć sprzęt w inne miejsce. Najważniejsze, że wiemy, iż obecnie tamten rejon jest spalony. Berlin, siedziba wywiadu wojskowego. Horst Hoffmann pojawił się w biurze prawie 2 godziny później niż Karl. Jego nietęga mina świadczyła o tym, iż spotkanie w kasynie było długie i udane, a wypity koniak wieczorem smakował świetnie, tyle że rano skutkował potężnym kacem. Hoffmann otworzył szafę pancerną, wyjął kilka teczek, a zawartość jednej z nich rozłożył na biurku. Opadł na krzesło i podparł głowę rękami. Widać było, że dba o pozorowanie pracy, choć wykonywanie jej nie było dzisiaj możliwe. Horst, może kawa poprawi ci kondycję? Zaproponował pomoc von Wedel. Robię dla siebie, to mogę i tobie przygotować. Jesteś nieoceniony, jak dobry starszy brat, wymamrotał Hoffman. Jego przymknięte oczy sugerowały, że poza przedawkowaniem koniaku doskwierał mu również brak snu. Zaszaleliście? Było to ze strony von Wedela bardziej stwierdzenie faktu niż pytanie. Trochę popiliśmy. Chyba nie trochę. Jak się dwóch przyjaciół spotyka, to nie ma co się oszczędzać. No i pogadaliśmy sobie. Ciekawe, co też dwóch geniuszów na bańce wymyśliło, zakpił von Wedel. Zdziwisz się, co? Jak ty i Fuchs zniknęliście, to Arne bardzo się rozluźnił i rozmowa była inna. Może nie rozluźnił, a rozłożył się. Gdy wlewa się w siebie koniak, to drugi jest bardziej realne. Karl, lubię cię, ale mnie nie doceniasz. Nawet nie uwierzysz, co z niego wyciągnąłem. Horst, jeśli coś więcej niż adres jakiegoś sprawdzonego domu publicznego, to rzeczywiście mi zaimponujesz. No, pochwal się. Byłem ciekaw, co to za sprawa, którą oni tak się szczycą i za którą szefowie dają hojne premie. I teraz już wiem, mój starszy i mądrzejszy kolego z wywiadu. Co możesz wiedzieć, Horst? I co Arne mógł sensownie powiedzieć po takiej ilości alkoholu? Na przykład, że ten agent w Londynie ma kryptonim Lothar. To Anglik, który kilka lat temu przyjechał do Niemiec na jakiś staż czy coś podobnego. Wtedy go zwerbowano. Ten Lothar dał się podobno złapać jak dziecko. Szukał możliwości dorobienia sobie. No to podrzucili mu tłumaczenia naszych dokumentów. Potem go podpuścili i po mocno zakrapianej imprezie obudził się w łóżku z naszym agentem homoseksualistą. I co? Jak doszedł do siebie, to mu uświadomili. Czym na niego dysponują? Orgia homoseksualna to jedno, porobili mu dużo zdjęć. Ale załamał się, gdy okazało się, że dorabiając sobie tłumaczył dla Abwehry. Powiedzieli mu, że materiały, które na niego mają, po ewentualnym ujawnieniu nie tylko go skompromitują, ale też mogą spowodować oskarżenie w Wielkiej Brytanii o szpiegostwo i odpowiedzialność karną. Szybko podjął decyzję o współpracy z nami. Podobno facet pochodzi z jakiejś biednej rodziny. Jego cel w życiu to kasa, a jak dowiedział się, że może liczyć na pieniądze od nas za dobre informacje, to był już nasz. Marne śmiał się, że ten Lothar tak się zaangażował i przyzwyczaił do regularnych wypłat od nas, jakby nie był agentem, ale kadrowym oficerem wywiadu. Dotąd przesłał sporo wartościowych materiałów.
Był to fragment powieści Roberta Michniewicza Dolina Szpiegów. Czytał Marcin Popczyński. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Czarna Owca oraz Polskie Radio Białystok.